Kontynuujemy nasze rozważania o hymnach z liturgii godzin. Staramy się lepiej zrozumieć wskazania, jakie daje nam ogólne wprowadzenie do liturgii godzin, szczególnie w numerze 173. Jest tam nagromadzenie takich bardzo syntetycznych zdań. W poprzednim spotkaniu rozważaliśmy słowa hymny z reguły bardziej niż inne części oficjum od razu ukazują charakter poszczególnych godzin i obchodów. Z jednej strony to jest oczywiste, doświadczamy tego, ale przy oczywistych sprawach też warto się zatrzymać, żeby się stały jeszcze bardziej oczywiste. Tematem dzisiejszej refleksji będą dalsze wskazania prowadzenia wyrażone słowami. Hymny nadają liturgii charakter wspólnotowy. I to jest temat, do którego refleksji zapraszam. Jesteśmy świadomi, że cała liturgia ma charakter wspólnotowy. Nigdy nie jest ona tylko prywatną czynnością poszczególnych osób, nawet gdy przeżywają liturgię sami w pokoju. A jednak, jak dokument mówi, w tym doświadczeniu wspólnoty niektóre elementy celebracji są wyróżnione. Do takich należą hymny. Jeśli one bardziej nadają charakter wspólnotowy, to trzeba w tych hymnach jeszcze bardziej odkryć ten charakter wspólnotowy. Można więc powiedzieć, że indywidualista, egoista czy człowiek zamknięty na wspólnotę nie potrafi odmówić czy zaśpiewać hymnu jako hymn. Może odczytać tekst, może nawet się przejąć jego treścią, ale w jego przeżyciu będzie czegoś brakować. Mankamentem będzie brak ducha wspólnotowego. Wymiar wspólnotowy każdej celebracji liturgicznej jest na tyle ważny, że będziemy do niego wracać przy omawianiu każdej części liturgii godzin. Dziś podejmujemy go przy refleksji nad hymnami. Rozważmy najpierw treść kolekty święta świętego Macieja Apostoła. Brzmi ona tak. Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona apostołów. Za jego wstawiennictwem otaczaj nas swoją miłością i przyjmij do wspólnoty wybranych. Co roku w tej modlitwie prosimy, przyjmij nas do wspólnoty wybranych. Prosimy, przyjmij i znów przyjmij nas do wspólnoty wybranych, co oczywiście nie oznacza, że nie jesteśmy w tej wspólnocie, ale też nie oznacza, że nie mamy nic więcej do zrobienia w tym wejściu we wspólnotę. Przy wyborze 12 apostołów widzimy Jezusa, który zwraca się do wybranych i mówi: pójdź za mną. Potem po nocnej modlitwie spośród licznego grona uczniów wybiera 12. Zapewne wśród uczniów, którzy towarzyszyli Jezusowi, od początku był również Maciej. Świadczą o tym słowa, które Piotr wypowiada w Wieczerniku. Jednak tego niezwykłego dnia, gdy Jezus o poranku wybierał grono 12, Maciej nie został wybrany. Stało się to dopiero teraz, po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Apostołowie modlili się: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś. Wybór Macieja dokonał się wtedy, gdy apostołowie po wniebowstąpieniu Pana wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną i tam trwali jednomyślnie na modlitwie. W tym dość licznym gronie, około 120 osób, po wejściu do Wieczernika, po pierwszych modlitwach wygląda na to, że jednym z pierwszych doświadczeń było wybranie Macieja. Że tajemnica wyboru, powołania w kontekście modlitwy, wcześniej Pan Jezus całą noc modlił się przed wyborem apostołów. Tutaj przy Macieju całe grono 120 osób z Maryją modli się i w kontekście tej modlitwy Maciej jest wybierany jako ten, który dołącza do 12. My zwracamy się w tej modlitwie na dzień świętego Macieja z prośbą: Panie, nasz też wybierz, przyłącz. I rozumiemy oczywiście tę modlitwę, którą możemy powtarzać codziennie, między innymi w kontekście hymnu brewiarzowego: Panie, daj mi jeszcze bardziej wejść we wspólnotę. Naucz mnie odmawiać hymn jako hymn wspólnoty. Naucz mnie poprzez hymn doświadczyć i przeżyć i również wyrazić jeszcze bardziej ten wspólnotowy wymiar. O tej tajemnicy wspólnoty przypominamy sobie z różnych tekstów. Dzisiaj, mówiąc o tym w kontekście hymnów, zapraszam, byśmy wsłuchali się jeszcze raz w słowa ogólnego wprowadzenia do liturgii godzin dotyczące tej właśnie tajemnicy. Zwracając się do Boga, czytamy, musimy pozostać w jedności z Chrystusem, Panem, Panem wszystkich ludzi i jedynym pośrednikiem, bo tylko przez Niego mamy dostęp do Boga. On bowiem łączy ze sobą całą społeczność ludzką. W ten sposób powstaje wewnętrzny związek między modlitwą Chrystusa a modlitwą całej rodziny ludzkiej. W Chrystusie więc i tylko w Nim religijność człowieka znajduje swoją wartość i osiąga swój cel. Istotny i najgłębszy związek zachodzi natomiast między Chrystusem i tymi, których On włączył jako członków do swojego ciała, czyli Kościoła, przez sakrament odrodzenia. W ten sposób całe ciało otrzymuje wszelkie bogactwa Syna, dar Ducha Świętego, prawdę i życie oraz uczestnictwo w boskim synostwie Chrystusa, objawione nam w Jego modlitwie, gdy przebywał wśród nas. Całe ciało Chrystusa, czytamy dalej, ma także udział w kapłaństwie Chrystusa. Ci, którzy zostali ochrzczeni, są także i poświęceni przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym. Są duchową świątynią i świętym kapłaństwem, uzdolnieni do składania kultu nowego przymierza. Kult ten nie jest owocem naszych wysiłków, lecz zasług Chrystusa i Jego darem. Największy to dar Boga dla ludzi. Swoje słowo, przez które wszystko się stało, uczynił ich głową, ich samych zaś Jego członkami. Syn Boży jest więc i Synem Człowieczym. Jako Bóg jest jedno z Ojcem, a jako człowiek jednym spośród nas. Gdy w modlitwie zwracamy się do Boga, nie odłączamy od Niego Jego Syna. A kiedy modli się ciało, nie czyni tego bez łączności z głową. Nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, jest jedynym zbawcą swego ciała. On sam się modli za nas i w nas, a i do Niego my się modlimy. On modli się za nas jako nasz kapłan, modli się w nas, bo jest głową ciała, którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajemy więc w Nim nasze głosy, a Jego głos w nas samych. Pamiętamy, że to są słowa świętego Augustyna. I końcowy fragment tego punktu wprowadzenia. Na tym więc polega wielkość modlitwy chrześcijańskiej. Jest ona udziałem w miłości jednorodzonego Syna ku Ojcu i w modlitwie, którą Syn podczas swego ziemskiego życia wyrażał ludzkimi słowami. Ta modlitwa trwa nieustannie w całym Kościele i w wszystkich Jego członkach, w imieniu całej ludzkości i dla Jego zbawienia. W świetle tych słów ogólnego wprowadzenia do liturgii godzin staramy się odczytać wyjaśnienie, że hymny nadają liturgii charakter wspólnotowy. Świadomość, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i Jego Kościołem, towarzyszy nam w każdej celebracji liturgicznej. Tak jest również, gdy odmawiamy jucznię, nieszpory czy inną godzinę kanoniczną. Okazuje się jednak, że szczególną rolę w przeżywaniu wspólnotowego wymiaru liturgii godzin odgrywają hymny. Dlaczego? Spróbujmy rozważyć kilka odpowiedzi. Najpierw natura hymnu. Jeśli potrafię odmawiać hymn jako hymn, a nie zwykłą modlitwę, to muszę uznać, że jest to nasz hymn, a nie tylko mój, moja modlitwa. Ja się w tym hymnie w pełni odnajduję. Nim się cieszę. On mnie wyraża. Nie chcę innego, lecz właśnie ten. Jednak mam świadomość, że nie jest on moją prywatną własnością. Jego siłą jest nie tylko piękno treści i wyjątkowa melodia. Jego siłą jest także zdolność wyrażania czegoś, co jest wspólne. Hymn liturgiczny wyraża wspólną wiarę ludu Bożego. Wyraża wspólne wychwalanie wielkich dzieł Boga, wspólne dziękczynienie za Jego niezwykłe dary. Oto kilka przykładów. Z hymnu na nieszpory Wielkiego Postu. Jak naród wybrany idziemy za Tobą, nasz Boże i Wodzu, co w słupie ognistym wskazujesz nam drogę pospiesznej ucieczki z krainy grzechu i śmierci. Modlę się sam w pokoju, ale mówię, jak naród wybrany idziemy za Tobą, my idziemy, nie tylko ja. Ja myślę nie tylko o sobie, ja śpiewam nie tylko prywatną melodię i prywatny tekst. Z hymnu na jucznie okresu Wielkiego Postu. Niech nowy naród wybrany wyśpiewa radość paschalną i nowym hymnem wysławia Chrystusa Zmartwychwstałego. Znów mówię o narodzie, śpiewam, że nowy naród wyśpiewuje, a ja w tym nowym narodzie włączam się w ten śpiew. Z hymnu pierwszych nieszporów pierwszego tygodnia zwykłego. Za miniony dzień składamy dzięki na początku nocy. Ty nam pomóż swoją łaską być wiernymi Tobie, Boże. Nam, my wielbimy. To pierwsza myśl. Druga forma hymnu. Wszystkie hymny są sformułowane w liczbie mnogiej. Mówimy w nich do Boga, my wielbimy Ciebie. Ty dla nas dokonałeś wielkich dzieł. Przyjmij naszą modlitwę. Poza tym, kiedy wspólnota wierzących śpiewa swemu Bogu hymn, czyni to w postawie stojącej. Spełnia uroczysty akt, gdyż hymn ma taki właśnie charakter. Jest uroczystym śpiewem. Zgromadzeni wyrażają w tym śpiewie bądź recytacji najważniejsze przeżycia i główne pragnienia. Treść hymnu opowiada o Bogu, który z miłością i o człowieku, który do tego Boga dąży mimo swoich słabości. Ten wspólnotowy i uroczysty klimat związany ze śpiewem hymnu udziela się człowiekowi także wtedy, gdy odmawia go indywidualnie. Nigdy nie powinna to być zwykła, prywatna modlitwa, lecz śpiew duszy, która spotyka się z Bogiem w duchowej wspólnocie Kościoła. Słuchajmy się znów kilka przykładów. Z hymnu drugich nieszporów niedzieli drugiego tygodnia zwykłego. Ciebie sławimy pieśnią rano, wielbimy hymnem o zachodzie. Tobie oddawać chcemy chwały przez wszystkie wieki nieskończone. Z hymnu pierwszych nieszporów tekstu wspólnego Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, która z miłością służysz modlitwie człowieczej, pokornie Ciebie prosimy, przybądź i z nami pozostań. Z hymnu nieszporów na pierwszą część Adwentu. Stwórco gwiaździstych przestworzy i wieczne światło wierzących, Chryste, coś wszystkich odkupił, wysłuchaj naszą modlitwę. Będziemy wracać wiele razy do tego sformułowania w różnych fragmentach liturgii godzin, gdzie brzmi słowo nasz, nasza, my. Ale najpierw spotykamy to w hymnie. I ten hymn ma specyficzną formę, żeby tą wspólnotowość wyrazić. I jeszcze jedna myśl, jeden aspekt tego hymnu, który pomaga przeżyć wymiar wspólnotowy. Mianowicie zjednoczenie nieba i ziemi. W czasie Eucharystii są fragmenty, które wyraźnie przypominają o aniołach i świętych. Wspominamy tu szczególnie zakończenie prefacji. Jesteśmy wtedy wezwani do włączenia się w ich uwielbienie Boga. Oni stanowią pierwszy chór. Oni śpiewają najpiękniej. Ich pieśń wyraża najdoskonalej wewnętrzne uwielbienie Boga. Choć zamieszkują oni inny świat i nie możemy ich zobaczyć, to wcale nie znaczy, że są daleko od nas i że nie potrafimy śpiewać razem z nimi tej samej pieśni uwielbienia. Święty, święty, święty. Możemy się jednoczyć z nimi, z tymi, których nie widzimy, ale z którymi jesteśmy duchowo zjednoczeni. Myśl tę znajdujemy w wielu hymnach. Z hymnu Juczni na czas po wniebowstąpieniu Pańskim. Niech jedna radość połączy mieszkańców nieba i ziemi, bo Jezus idąc do Ojca pomiędzy nami zostaje. Z hymnu na Jucznię na okres Narodzenia Pańskiego. Weselą się anielskie chóry, śpiewając Bogu hymn radości. Pasterzom się ukazał pasterz, którego mocą świat istnieje. Z hymnu pierwszych nieszporów uroczystości Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie, także i ziemia niech wielbi Cię pieśnią, Dziewico Święta, Matko Jezusowa, niepokalana. W czasie śpiewu hymnów jesteśmy zaproszeni, możemy uczyć się głębszego zjednoczenia z chórami niebieskimi, z aniołami świętymi, którzy z jednej strony najpiękniej uwielbiają Boga, z drugiej strony najbardziej wspólnotowo i indywidualnie. Każdy bardzo osobiście, a równocześnie wszyscy razem. Oni są dla nas wzorem. I również poprzez ten związek z mieszkańcami nieba łatwiej nam łączyć się z całym Kościołem wtedy, gdy jesteśmy sami w pokoju, gdy odmawiamy indywidualnie jucznie czy nieszpory, że choć jesteśmy bez doświadczenia wspólnoty zewnętrznej, to jednak możemy mieć bardzo głębokie i mocne doświadczenie wspólnoty wewnętrznej. Powróćmy na koniec do myśli, od których rozpoczęliśmy nasze rozważanie. Chodzi o włączenie we wspólnotę Kościoła. Jest to wielki dar i równocześnie trudne zadanie. Nie mogę wątpić, że Ojciec Niebieski dał mi udział w swoim boskim życiu i włączył mnie do grona swoich dzieci. Nie wątpię, że Jezus Chrystus uczynił mnie członkiem swego mistycznego ciała, a przez to stworzył głębokie więzy między mną i innymi ochrzczonymi. Nie wątpię, że Duch Święty, który we mnie zamieszkał, mieszka również we wszystkich ochrzczonych i jednoczy cały Kościół. Rozpoczynając hymn juczni lub nieszporów albo innej godziny liturgicznej, staram się o tej prawdzie pamiętać. Moja modlitwa na tym zyskuje, gdy głębiej przeżywam jej wspólnotowy wymiar. Hymny stają się bardziej hymnami, a więc pieśnią wspólnoty. Rozpoczynając hymn, włączam się w tę wspólnotę i jestem przez nią przyjęty. Przez wejście we wspólnotę nie pomniejsza się wielkość i piękno mojej indywidualnej i bardzo osobistej modlitwy. Przeciwnie, mając wokół siebie takie mnóstwo świadków, mobilizuję się ze wszystkich sił, aby dać się porwać temu duchowi modlitwy, którego Chrystus udziela całemu Kościołowi. Myśl o wspólnocie nie powoduje rozproszenia, lecz przyczynia się do skupienia. Świadomość, że tego poranka lub tego wieczoru ten sam hymn śpiewa Bogu papież i biskupi, kapłani i osoby konsekrowane, liczni świeccy mężczyźni i kobiety, sprawia, że mocniejszym blaskiem jaśnieje prawda o Kościele Oblubienicy, który jednoczy się z niebieskim oblubieńcem w uwielbieniu Ojca Niebieskiego i oddaniu się Jego miłości. Przypomnijmy więc na koniec słowa Konstytucji Apostolskiej papieża Pawła VI wprowadzającej w życie odnowioną liturgię godzin. Modlitwa chrześcijańska jest przede wszystkim modlitwą całej wspólnoty, społeczności ludzkiej, którą Chrystus łączy ze sobą. Mają w niej udział poszczególnie jej uczestnicy, a jednocześnie jest ona modlitwą całego ciała. Jest głosem umiłowanej oblubienicy Chrystusowej, wypowiadającym pragnienia i prośby ludu chrześcijańskiego, a także błagania o zaspokojenie potrzeb wszystkich ludzi. Myśl ta jest chyba szczególnie bliska dziewicom konsekrowanym. Jako oblubienice Chrystusa noszą w swoim sercu i wyrażają w modlitwie tajemnicę Kościoła w oblubienicy Syna Bożego. Dziękuję.